Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie przedstawię informację o różnicach między mózgiem kobiety i mężczyzny, co wydaje się szczególnie ważne w związku z nowymi ideologiami. Według naukowców każdy człowiek posiada nie tylko niepowtarzające się wzory linii papilarnych, ale także mózg, który ma cechy mózgu kobiecego albo męskiego, co ma wpływ na wszystko. Począwszy od procesu przetwarzania informacji po gotowość do podjęcia wspólnego życia. W piśmienicie znalazłam informację jednego z genetyków, który donosi o korzyściach płynących z obecności dwóch chromosomów XX u kobiet, XY u mężczyzn, którzy według badań mają tylko 45 czynnych chromosomów, gdyż 46 chromosom Y ma zawierać jedynie kilka genów. Dla porównania wiadomo, że kobiety posiadają pełne 46 chromosomów i ostatni z nich, czyli drugi chromosom X, ma według badaczy znacznie większe możliwości niż myślano do tej pory. Odkryto, że aż 15%, co ma stanowić 200 do 300 genów na drugim chromosomie X, do tej pory uważane za uśpione jest aktywnych, co oznacza większą aktywność genów u kobiety niż mężczyzny. Dwa chromosomy X to kolejna odpowiedź na pytanie, w jaki sposób różnice pod względem zachowania i osobowości zapisane są w mózgu, oczywiście poza aspektami hormonalnym czy kulturalnym. Większość badaczy uważa, że odmienność wynika z powstawania różnic podczas rozwoju ewolucyjnego. Jednak wierzący naukowcy wierzą, że mózgi są właśnie w ten sposób zaprojektowane przez Pana Boga w określonych celach i Pismo Święte mówi również wyraźnie, że mężczyźni i kobiety zostali stworzeni równymi, ale nie takimi samymi, a nie w taki sam sposób. Zostaliśmy stworzeni innymi i inaczej, nie tylko genetycznie i hormonalnie. Przy czym różnice w mózgu kobiety i mężczyzny pojawiają się na długo przed narodzinami, a wynikająca odmienność zauważalna jest w łonie matki, w niemowlęctwie, dzieciństwie, aż po dorosłość. Jednak zanim opowiem o różnicach, przedstawię ogólne, fascynujące ciągle informacje o ludzkim mózgu przedstawiane w nowym piśmiennictwie. Różnice w budowie mózgu niewidoczne gołym okiem stają się zauważalne jednak w obwodach nerwowych w mózgu oraz związkach chemicznych wytwarzanych czy to przez komórki nerwowe, neurony, czy przez komórki układu dokrewnego. Postęp w badaniach nad mózgiem i metodami obrazowania w ciągu ostatnich 30 lat uczynił, jak piszą badacze, neurobiologię jeszcze bardziej interesującą. Wykorzystanie wyspecjalizowanych odmian metod obrazowania mózgu, w tym tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, powoduje, że mogą one mierzyć wzrost przepływu krwi towarzyszący aktywności komórek nerwowych, a także umożliwia badaczom mapowanie procesów mózgowych, dzięki czemu naukowcy zaczynają rozumieć zróżnicowanie płciowe mózgu człowieka, jaki, jak wiadomo, potrafi przetwarzać mowę, złożone obrazy, szerokie spektrum dźwięków, kontrolować temperaturę ciała, ciśnienie krwi, tętno, oddychanie, koordynować ruchy czy doświadczać emocji. Mózg waży średnio około 1300 gramów. To stanowi 2% przeciętnej masy ciała, ale zużywa 25% wdychanego tlenu, 25% spożywanych kalorii i około 20% krwi pompowanej z serca trafia do mózgu. Mózg złożony ze 100 miliardów neuronów wymaga nieustannego dopływu i przepływu krwi, tlenu i kalorii, aby zaopatrzyć potrzeby metaboliczne 100 trylionów synaps, czyli połączeń, które działają z ogromną prędkością. Szacuje się, że mózg zawiaduje 10 kwadrylionami instrukcji na sekundę, co stanowi 10-krotność teoretycznej maksymalnej prędkości najlepszego superkomputera, który wykonuje co najwyżej kwadrylion operacji na sekundę. Pod względem struktury mózg składa się oczywiście z wielu części, ale ogólnie z kory mózgowej, jaka stanowi warstwę zewnętrzną mózgu, i pnia mózgu, jakie są widoczne na zewnątrz. I wewnątrz mózgu położona jest po wewnętrznej stronie część, która nazwana jest układem limbicznym. Pień mózgu i móżdżek położony z tyłu mózgowia regulują takie funkcje jak oddychanie, krążenie czy trawienie. Nawet gdy dojdzie do uszkodzenia wyższych części mózgu w wyniku na przykład wylewu czy urazu, zwykle pień mózgu pełni nadal swoją funkcję. Zlokalizowany w głębi półkul układ limbiczny bierze udział w procesie reakcji na bodźce zmysłowe ze świata zewnętrznego i, jak piszą badacze, w każdej chwili miliony bodźców zmysłowych pochodzących z zakończeń nerwowych w skórze, narządzie wzroku, w jamie nosowej czy w uszach albo w kubkach smakowych, czyli zmysły dotyku, wzroku, węchu, słuchu, smaku, przetwarzane są m.in. przez układ limbiczny. Doświadczany po raz pierwszy bodziec związany z jakąś emocją tworzy pamięć emocjonalną, jaka zostaje wdrukowana w układ zwany limbicznym. Gdy powtarzany bodziec pobudza pamięć emocjonalną, układ limbiczny przekazuje informacje do kory i pnia mózgu. Według badań jednego z psychologów kobiety zapisują wspomnienia z użyciem zróżnicowanych i o wiele bardziej skomplikowanych szlaków niż mężczyźni, co ma być powodem, że kobiety trafniej przywołują właściwe wspomnienia i związane z nimi emocje. Przynajmniej cztery części układu limbicznego są zróżnicowane ze względu na płeć i wymieniane. Tam jest podwzgórze, ciało migdałowate, hipokamp i zakręt obręczy. W podwzgórzu mieszczą się ośrodki nie tylko głodu i sytości, ale także funkcji seksualnych, zupełnie odmiennych u kobiet i mężczyzn, u których występuje znacznie silniejsza reakcja na testosteron niż u kobiet. Następne struktury, takie jak ciało migdałowate i hipokamp, odbierają, przetwarzają, przechowują zapisy emocji i pamięć emocjonalną, przy czym ciało migdałowate przechowuje wspomnienia, przekazując do hipokampu informacje, które ze wspomnień powinny być zatrzymane. Obie części układu limbicznego są o wiele większe i bardziej aktywne u kobiet niż u mężczyzn. Również lepiej połączone są z ośrodkami odpowiedzialnymi za mowę i emocje, dlatego kobiety łączą słowa i uczucia ze wspomnieniami silniej niż mężczyźni, którzy rzadziej zapamiętują doświadczenia emocjonalne. U mężczyzn obie części układu limbicznego mają być o wiele lepiej połączone z rdzeniem kręgowym niż korą, co ma być powodem, że w odpowiedzi na bodziec emocjonalny mężczyźni rzadziej wyrażają uczucia słownie, jednak częściej reagują fizycznie. Część kory mózgowej po wewnętrznej stronie półkuli mózgowej, jakim jest zakręt obręczy, uważany jest za główny ośrodek emocji w układzie limbicznym, podczas gdy emocje, bliskość, poczucie więzi posiadają w mózgu reprezentację w postaci połączeń i przewodnictwa chemicznego oraz nerwowego. Zakręt obręczy nadzoruje cały ten proces. Według badań właśnie zakręt obręczy jest nie tylko większy i bardziej aktywny u kobiet, ale posiada również wiele połączeń nerwowych z korą mózgową niż u mężczyzn, co dotyczy zwłaszcza ośrodków przetwarzania mowy i emocji po obu stronach kory, co ma wyjaśniać naturalną skłonność kobiet do opiekuńczości, wychowania dzieci i rozmowy o uczuciach, i za chwilę opowiem o korze mózgu. Najwyżej położona struktura mózgu, jaką jest kora mózgowa, zarówno funkcjonalnie, jak i anatomicznie, jak wspominałam, jest odpowiedzialna za wiele procesów, w tym widzenie, słyszenie, odbieranie powonienia, ale także myślenie, zapamiętywanie czy wnioskowanie. Kora mózgowa u człowieka, wykształcona zwłaszcza w płatach czołowych, pomaga również w podejmowaniu decyzji moralnych, abstrakcyjnym myśleniu, projektowaniu, stawianiu celów ze znajdywaniem motywacji i wielu innych czynnościach właściwych ludziom. Liczba połączeń między ciałem, układem limbicznym i korą, a także różnice między nimi w mózgu męskim i mózgu kobiecym mają wpływ na kontakty osobowe. Półkule mózgowe, prawa i lewa, z korą mózgu jest podzielona na płaty czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Płat czołowy, szczególnie wykształcony u człowieka, zajmuje się przede wszystkim rozumowaniem, planowaniem, rozwiązywaniem problemów i innymi czynnościami, w tym mową, skorą ruchową, ale także emocjami. Płat ciemieniowy odpowiedzialny jest za percepcję bodźców związanych z dotykiem, ciśnieniem, temperaturą i bólem, jak też w płacie skroniowym występują ośrodki percepcji i rozpoznawania bodźców dźwiękowych, czyli występują tam ośrodki słuchu. Położony z tyłu płat potyliczny zawiera ośrodki związane z widzeniem. Doświadczenia wykazały, że kobiety są w stanie usłyszeć i zrozumieć, przetworzyć także 7 oddzielnych sygnałów dźwiękowych, na przykład rozmów jednocześnie, podczas gdy mężczyźni z trudem radzą sobie z jednym. Jedną z przyczyn ma być większe ciało modzelowate, łącząca obie półkule ze sobą, które umożliwiają im wykorzystanie kilku połączonych ośrodków słuchowych po obu stronach mózgu w tym samym czasie. Kobiety mają wykazywać przewagę nad mężczyznami, jeśli chodzi o słuchanie, i być lepiej stworzone do odbioru i przetwarzania zróżnicowanych sygnałów dźwiękowych. Różnice w słuchu są widoczne już u bardzo małych chłopców i dziewczynek i pierwszym tygodniu życia dziewczynki odróżniały głos matki lub płacz innego dziecka od pozostałych dźwięków, jednak chłopcy tego nie potrafili. Naukowcy twierdzą, że dziewczynki reagują na łagodniejsze dźwięki niż chłopcy i posiadają dwukrotnie, a nawet czterokrotnie lepszy słuch niż chłopcy, i różnica widoczna jest od kiedy dziecko może zostać wiarygodnie przebadane. Kobiety nie tylko słyszą lepiej nowe dźwięki w otoczeniu, lepiej słyszą również wysokie dźwięki i posiadają wrodzoną zdolność do odróżniania subtelnych zmian w głośności i tonie dźwięku, co wyjaśnia, dlaczego matki instynktownie śpiewają dziewczynkom kołysanki, a z chłopcami wolą rozmawiać albo się bawić, i co jest powodem także, że 6 razy więcej dziewcząt niż chłopców umie czysto śpiewać. Zdolność rozróżniania drobnych zmian w tonie głosu usposabia również do słyszenia emocji przez kobiety. Mózgi kobiet i mężczyzn różnią się nie tylko w zakresie słuchu i wzroku, ale kobiety od urodzenia reagują szybciej i mocniej na dotyk i ból, odczuwając go w wielu częściach ciała częściej i dłużej niż mężczyzna. Skóra dorosłej kobiety jest co najmniej 10-krotnie wrażliwsza na dotyk i kobiety posiadają również niższy próg bólu. Kora mózgowa zbudowana jest z komórek mózgowych tworzących istotę szarą, jaka odpowiedzialna jest za większość funkcji mózgowych i procesów przetwarzania energii. Jak mówiłam, podczas gdy leżąca pod warstwą szarą istota biała składa się z długich włókien nerwowych, które przesyłają impulsy elektryczne w obrębie mózgu do ciała i oczywiście z ciała. Męskie mózgi, według danych z piśmiennictwa, zawierają o wiele więcej istoty białej łączącej ośrodki myślenia i reagowania z rtzeniem kręgowym niż mózgi kobiece, co ma być powodem, że mężczyźni w pierwszej kolejności reagują fizycznie, dopiero następnie refleksyjnie. Mózgi kobiece posiadają natomiast więcej istoty białej łączącej dwie półkule, wskutek czego są bardziej predysponowane do wielozadaniowości, mając dodatkowo lepszą intuicję. Wbrew niektórym nowym opiniom, męskie i kobiece mózgi są zróżnicowane pod względem budowy i składu chemicznego i obecnie wiadomo, że ponad 70 różnych substancji wpływa na mózg, oddziaływując na emocje i reakcje. Według badaczy mózgu, który szczególnie był poddawany badaniom w ostatnich 10 latach XX wieku, zwaną dekadą mózgu, ale także w następnych latach XXI wieku, na mózg oddziałują różne związki chemiczne, w tym hormony, a także peptydy, sterydy, jakie są wytwarzane przez określoną tkankę dokrewną albo nerwową i transportowane przez krew, oddziałując na aktywność fizjologiczną, w tym zarówno wzrost, jak i metabolizm. Podobnie neurohormony mają wpływ na układy nerwowe. Spośród ważnych hormonów męskich hormon testosteron wpływa na zachowania i nastroje mężczyzny, który jako regulator nastroju jest słabszy jednak od żeńskich hormonów, czyli estrogenu i progesteronu. Testosteron jest kojarzony z męską agresją, skłonnością do rywalizacji i zdecydowaniem. Ponadto zwiększa stanowczość, a podany kobiecie to prawda także nasila u niej agresję, chociaż znacznie mniej niż u mężczyzny. U kobiety poziom testosteronu wzrasta w czasie owulacji, natomiast u mężczyzn testosteron utrzymuje się na stałym poziomie i ma pomagać mężczyźnie skupić się na danym zadaniu, rywalizacji, na misji albo przedsięwzięciu, także chroniąc przed rozproszeniem. Poziom testosteronu ma podnosić także współzawodnictwo i poziom testosteronu u sportowców jest wyższy w trakcie rywalizacji. Testosteron ma mieć także wpływ na zmniejszenie podatności mężczyzn na zmęczenie, na większe skoncentrowanie na jednym celu oraz przyczynia się do męskiej potrzeby niezależności i samotności oraz może prowadzić do zachowań defensywnych i złości, podano w piśmiennictwie, szczególnie gdy kobieta nie rozumie mężczyzny. Następny hormon oksytocyna nazywana jest hormonem przywiązania albo przytulania. Ma wzmagać czułość na dotyk i postawanie więzi uczuciowych, zwłaszcza u kobiet. Im wyższy poziom oksytocyny, tym mniej agresji i więcej empatii. U kobiet poziom oksytocyny jest zwykle wyższy niż u mężczyzn i ma ona prowokować w mózgu kobiety zachowania, które biolodzy nazywają zaopiekuj się i zaprzyjaźnij, w przeciwieństwie do reakcji prowokowanych testosteronem, czyli walcz i uciekaj. Oksytocyna ma zwiększać również ciepłe uczucia, opiekuńczość względem dziecka, a także odpowiada za odruch wpływu pokarmu podczas karmienia piersią. Wysoki poziom oksytocyny u kobiet nie tylko wzmaga potrzebę dotykania, ma ona również uruchamiać receptory dotyku znajdujące się w skórze, co wyjaśnia, dlaczego istnieje od 4 do 6 razy większe prawdopodobieństwo, że kobieta pochodząca z zachodu podczas rozmowy dotknie innej kobiety, niż zrobi to mężczyzna wobec innego mężczyzny, i ma wyjaśniać, dlaczego matka szybciej pomaga dziecku, które płacze, zaraz pogłaska i przytuli. Następny hormon, wazopresyna, wytwarzany przez podwzgórze, odpowiada z testosteronem za więź z partnerką, zachowania agresywne, a także manifestacje siły. Wazopresyna ma wpływać u mężczyzn na zachowanie rodzicielskie i wyższy poziom wazopresyny ma być spowodowany chromosomem Y, który jest nieobecny u kobiet, a który wzmaga gęstość włókien odpowiedzialnych za wytwarzanie tego hormonu. Wazopresyna ma stanowić powód, dla którego opieka nad niemowlętami nie jest i nigdy nie stanie się domeną mężczyzn. I za chwilę opowiem o innych hormonach. Kolejnym dość znanym neurohormonem jest serotonina, jakiej poziom u mężczyzn jest niższy niż u kobiet, co ma mieć wpływ na zachowania fizyczne i impulsywne. Połączenie niskich poziomów serotoniny i oksytocyny z wyższymi poziomami testosteronu i wazopresyny biologicznie predysponuje mężczyzn najpierw do działania, a później do mówienia. Kobiecy mózg i nastroje mają być uspokajane przez wysoki poziom serotoniny, jaka w połączeniu z wysokim poziomem oksytocyny czyni kobiety bardziej skłonnymi i zdolnymi do siedzenia w miejscu i opieki nad dzieckiem. Wyciszona impulsywność serotoniny zapewnia kobietom biologiczną przewagę nad mężczyznami w czerpaniu większej satysfakcji z tworzenia więzi i opieki nad dziećmi. Kolejny hormon, estrogen, ma wpływ ogólnie na poczucie dobrostanu, zadowolenia, mając działanie uspokajające także i poprawę pamięci. Poziom estrogenu rosnący w pierwszej fazie cyklu czyni kobiecy mózg bardziej czujnym i wrażliwym na bodźce, zapewnia poczucie wyższej samooceny, entuzjazm i przyjemność. W krótkim programie nie uda mi się odpowiedzieć o wszystkich różnicach dotyczących mężczyzn i kobiet, jednak przedstawię jeszcze niektóre dotyczące zmysłów. Według badaczy kobiety są bardziej wrażliwe od mężczyzn i mózg mężczyzny przetwarza, jak już mówiłam, mniej bodźców zmysłowych niż kobiety. Różnice dotyczą także węchu, smaku i każdy ma co najmniej 10 tysięcy kubków smakowych, które pozwalają odróżniać smaki słony, słodki, kwaśny, gorzki, wyczuwany każdy z nich w różnych obszarach języka, jednak mężczyźni, nawet jako noworodki, lepiej rozróżniają smaki słony i kwaśny. Kobiety posiadają jednak więcej kubków smakowych i okazują znacznie lepsze w wyczuwaniu goryczy, a także smaków złożonych. Badaczka reakcji sensorycznych wraz z zespołem wykazali, że kobiety w wieku rozrodczym są szczególnie wrażliwe na nieprzyjemne zapachy i szybciej uczą się rozpoznawać nieprzyjemne wonie. Kobiety posiadają proporcjonalnie więcej receptorów także w siatkówce określanych czopkami niż mężczyźni, dlatego lepiej widzą kolory. Mężczyźni jednak widzą lepiej niż kobiety w jasnym świetle, ale mają węższe pole widzenia, co naukowcy nazywają widzeniem tunelowym przy większej koncentracji głębi widzenia. Szerokie widzenie obwodowe kobiety pozwala odbierać szerszy obraz. Różnice w zakresie postrzegania dotyczą wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. Naukowcy twierdzą, że dziewczynki reagują na łagodniejsze dźwięki, jak już mówiłam, niż chłopcy, posiadają dwukrotnie, a nawet czterokrotnie lepszy słuch. Kobiety nie tylko lepiej słyszą nowe dźwięki, ale lepiej słyszą także wysokie dźwięki i są zdolne do odnotowania subtelnych zmian w głośności, jak już mówiłam, i tonie dźwięku, co ma wyjaśniać wspomniane już śpiewanie dziewczynkom. Mózgi kobiet i mężczyzn różnią się nie tylko w zakresie słuchu i wzroku, ale kobiety od urodzenia reagują również mocniej na dotyk. Naukowcy odkryli, że kobiety w porównaniu z mężczyznami odczuwają więcej bólu. Badania wykazują, że w okresie niemowlęctwa chłopcy przyjmują mniej szczególnie sensorycznych bodźców niż dziewczynki. Prowadzone badania nad aktywnością mózgową dzieci w wieku od 2 miesięcy do ponad 16 lat dowiodły, że obszary w mózgu odpowiedzialne za język, pamięć przestrzenną, koordynację ruchową i relacje międzyludzkie rozwijają się w różnej kolejności, czasie i tempie w zależności od płci, przy czym różnice przejawiają się na wiele sposobów. Mózg kobiet i mężczyzn pozostają różne przez całe życie. Kobiety czerpią siłę i pociechę z bliskości relacji oraz rozmów, natomiast chłopcy i mężczyźni, odczuwając napięcie, wolą poćwiczyć albo pobyć samemu. Badacze uważają, że większość cech różniących wzajemnie się uzupełnia, co zwiększa szanse na łączenie się w parę. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć. Nowych informacji na temat różnic w budowie i działaniu mózgu mężczyzny i kobiety w następnych programach będę kontynuować. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.